Witam Państwa, Lech Pilarski. W tych dniach mija 155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. To był 22 stycznia 1863 roku. Dlaczego to powstanie wybuchło? Pytam o to naszego gościa, profesor Adam Czesław Dobroński. Witam.
Można się na początek zadziwić, jak ten czas szybko płynie, bo pamiętam 100. rocznicę. Bardzo była obchodzona, chociaż czas był, można powiedzieć, nie do końca sprzyjający, ale nie było tak źle. No, wyciszano te akcenty antyrosyjskie oczywiście. Natomiast szkoła Stefana Kiniewicza miała się dobrze. To były takie młode, dzielne lwy badawcze.
Polskiej historiografii.
Tak, ukazało się wtedy bardzo dużo publikacji do dzisiaj mających swoją wagę. Natomiast trochę zawiodła mnie 150. Nawet i w naszym regionie mieliśmy taką sesję w Grudku, pamiętam, też szykowała się publikacja. Chyba się nie ukazała, w każdym razie nikt mi tego mojego tekstu nie pokazał. 155 to pewnie nie jest okrągła za bardzo, zwłaszcza w roku, w którym obchodzimy inną wielką rocznicę, ale ta rocznica, zwłaszcza w II Rzeczpospolitej, była taką rocznicą permanentną, co rok powtarzaną i co było cenne, zwłaszcza z udziałem młodzieży szkolnej.
Co było jeszcze bardziej cenne, to powstańcy, których niewielu już dożyło II Rzeczpospolitej, byli honorowani w sposób niesamowity.
Oczywiście, tak. Wojsko się do tego bardzo przykładało, ale to też trochę i poprzez powstańców styczniowych i tutaj spełniali wolę samego marszałka, który z wiadomych względów, także rodzinnych, bardzo chłubił i powstańców, i to rocznicę, ale nie tylko rodzinnych. I można chyba tak powiedzieć, że jednak marszałek, rodowód do tego czynu zbrojnego, który dał Polsce niepodległość, to właśnie wywodził z powstania, z tym, że było co cenne, z krytycznego oglądu tego powstania. Bo ukazuje się nadal, ukazują się takie prace zachwytowo-martyrologiczne, że albo wszystko jest piękne, albo wszystko jest tragiczne, bolesne. Natomiast marszałek rzeczywiście w tych wykładach, które miał w Krakowie, które wyszły potem w postaci tomiku, potrafił przeanalizować z wojskowego punktu widzenia. Nie miał wykształcenia wojskowego. Miał we krwi oczywiście trochę. Dużo czytał. No, to spiskowość mu też tu pomogła. To była solidna robota.
Ale wracając do powodów wybuchu Powstania Styczniowego.
No to powód bezpośredni jest takim powodem niechcianym, bo przecież tak na zdrowy rozum, kto by rozpoczynał walkę zbrojną typu partyzanckiego, a więc opartą głównie o lasy. Partyzantka miejska w Polsce nie miała należytych tradycji.
Bo i miast za dużo nie było.
Bo i miast za dużo nie było, polskich zwłaszcza, takich miast z przewagą polską. No kto by to w styczniu, w okresie największych śniegów, mrozów, była wymuszona. Wymuszona by została branką. Ogłoszeniem branki to jest też trochę gra wielopolskiego, którego, no właśnie, w tym momencie można by otworzyć inną kartę dyskusji. To był zdrajcą, czy po prostu miał tylko inną wizję rozwoju królestwa i chciał raczej nawiązać do Drulskiego Lubeckiego, do tego, co w 1815 roku. Szansa pewnie jakaś była, Odwisz Sewastopolska trochę już się kończyła, ale jednak jeszcze były takie elementy. No i ci zagrożeni tą branką, czyli wzięciem do wojska, a wojsko carskie to był nie tylko straszak, to była autentyczna, no, decyzja na całe życie. Wtedy jeszcze brano na te 20 czy tam nawet i więcej lat. Wywożono zwłaszcza Polaków gdzieś na Kaukaz. To przecież nie tylko, że walka z innym ludem, który, z narodami, który chciał osiągnąć wolność, ale het daleko, to wszystko Syberię pachniało. To do końca życia właściwie było już złamane życie. Stąd też, nawiasem mówiąc, tak wielu wówczas starało się wykupić, nawet kosztem kalectwa na przykład też uniknąć, bo nie brano do służby tych, co mieli na przykład niezdolne ręce, no i tak dalej, i tak dalej. No ale to też będzie inny wątek. No, nie ma wątpliwości, że bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było ogłoszenie branki, groźba wcielenia do wojska z listy, a więc tych właśnie najbardziej wtajemniczonych, zaangażowanych tych przyszłych liderów ruchu.
Bo całe to środowisko zostało spenetrowane i specjalne listy zostały przygotowane,
tak jest,
żeby uderzyć tylko i wyłącznie w tych najbardziej zaangażowanych, tak, w akcję niepodległościową.
Tak. Jednak dodajmy raz jeszcze to, co mówiłem chaotycznie, że była to oczywiście akcja carska, ale z pewnym wsparciem niektórych elementów polskich, które były przeciwko powstaniu, licząc właśnie na wzrost szans na autonomię, na taką rozwiniętą typu jak Królestwo Kongresowe po 1815 roku.
Powstanie styczniowe, bo to w naszej publicystyce tak sobie rzadko gości, ale powstanie styczniowe było pierwszym powstaniem, bo powstanie listopadowe, o którym się też dużo mówi i mówiło, to nie było powstanie par excellence. To była regularna wojna polsko-rosyjska, bo mieliśmy namiastkę państwa z własną armią, natomiast lata 60. XIX wieku to już była zupełnie inna sytuacja.
Tak, i można dodać jeszcze, żeby uzasadnić tą tezę, że to rzeczywiście jest pierwsze takie autentyczne powstanie. Tam to były, można powiedzieć, elementami małej wojny. To, co Napoleon choćby w Hiszpanii wykorzystał, wojsko regularne i do tego jeszcze te elementy małej wojny, często siły lokalne. Przecież w powstaniu listopadowym były oddziały powstańcze autentyczne i Kurpiów i tu chociażby na Augustowskim, ale one pełniły rolę zupełnie pomocniczą.
Zwłaszcza bo tą główną siłą była armia.
Tak, miały właśnie zakłuszać komunikację, miały tam dywersję prowadzić. To był element dodany tylko, a tu główną siłą były oddziały. Partie leśne mówiono na przykład, to nawet nie oddziały, tylko mówiono partie leśne, czyli nie wytrzymujące jakby standardów wojska regularnego.
Słabe wyposażenie, nie było działu, nie było karabinów. W gruncie rzeczy walczono strzelbami myśliwskimi, pistoletami, no część próbowano z zagranicy karabinów sprowadzić.
No właśnie, tu jest trochę takie nie do końca prawdziwe, bo nie było w momencie wybuchu, ponieważ powstanie wybuchło za wcześnie, albo za późno, bo nie są tezy. Ale gdy dotarła ta pomoc Zachodu, to był taki moment, że niektóre oddziały partyzanckie były lepiej wyszkolone, bo w sztuceru już tą nową formułę strzelecką Rosjanie mieli broń palną, oczywiście karabiny, ale starego jakby rytu.
Od przodu jeszcze
tak,
ładowane.
Tak, nabijane, miejscelne i tak dalej, i tak dalej. A tu nowe, nowoczesne sztucery belgijskie z Zachodu ściągnięte.
Odtylcowe tak zwane.
Tylcowe, tak.
Także no. Pod tym względem trochę się zmieniło, ale tu cały czas nawiązuje do tego, że nie było regularnej armii, że nie było oddziałów wyszkolonych, to były partie, zbiory
mało
ludzi.
Mało wyszkolonych, zabrakło czasu na zorganizowanie tych oddziałów, na przeszkolenie, na takie, że tak powiem, zwarcie szyków. No, szczęśliwie zdarzało się, że powstańcy mogli przez pewien czas przebywać w tych swoich obozach, jakby tak uchodząc z pola widzenia rosyjskiego, u nas też, no choćby tutaj w Budzisku czy gdzieś, to były tak jeszcze takie, ale to przecież przejściowe, to przecież niedługo, a tak te oddziały były tak na tyle luźne, że przy pierwszej próbie ogniowej, nie dziwmy się, rozproszała się znaczna część, nie wytrzymywała tej presji, nie miała ich tak zwanego chrztu bojowego też. To wszystko była jednak improwizacja, wielka improwizacja.
Tutaj na Podlasiu tych oddziałów, tych partii leśnych było sporo.
Tak, tylko że na Podlasiu, to w tym dawnym Podlasiu, nie mylmy z województwem dzisiejszym podlaskim, to jednak trzeba przyznać, że to było nie powstanie styczniowe, tylko powstanie kwietniowe. Ponieważ ta część właśnie dzisiejszego województwa, dawny obwód białostocki, czyli powiaty Bielsk, Białystok, Sukółka, to były te podstawowe zrąb powiatów, wchodziły w skład organizacji litewskiej. A Litwini rozpoczęli działania takie już na szerszą skalę w kwietniu dopiero. Litwa była bardziej doświadczona, mocniej doświadczona. Wiedziała więcej, co to znaczy ta
okupacja,
kozactwo, represje. I stąd też dłużej trzeba było czekać na to, by jednak dołączyli. I tak samo walki na ówczesnym tym Podlasiu rozpoczęły się w styczniu. Nawet, tak można powiedzieć, były trzy takie próby inauguracji powstania na naszych terenach, ale to wszystko było dzieło sił zewnętrznych, nie rodzimych, nie własnych, nie właśnie z Białegostoku, czy Bielska, czy Sukółki, ale to najpierw robiła organizacja łomżyńska, która podlegała bardziej pod Warszawę, Mazowiecka i ona, głównie pułkownik Zameczek, Cichorski, A potem to był styczeń, a w lutym doszła taka próba Zabuga, czyli z Podlasia, ale tego Podlasia zaburzeńskiego, tego XIX-wiecznego.
Sokołów, związanego, łuków,
tak, związanego bardziej z Lubelszczyzną.
Kodeń. No,
tak jest. Ci uczestniczyli w walkach pod Siemiatyczami, w Siemiatyczach. To była ta druga wielka próba. No a potem z kolejny taki desant, można powiedzieć, z zachodu. Desant Wawra Ramotowskiego, aż z Kurpiuszczyzny, z Puszczy Białej, specjalnie skierowany, żeby tu ożywić, żeby wreszcie te...
Augustowczyzna, już bliżej
tak,
Augustowa.
Tak, wzdłuż Biebrzy pośle tak na Augustów. Chodziło o to, żeby jak najszybciej uruchomić, że tak powiem, te siły zbrojne na tym terenie, bo przecież Podlasie, użyjmy już tak symbolicznie tej nazwy, miało do spełnienia arcyważną rolę. Miały być łącznikiem między Koroną i Litwą, tak jak to już bywało i wcześniej w powstaniu listopadowym, wojnie, właściwie 1831 roku też ten moment wystąpił. Także te pierwsze próby to są próby raczej takich gości, którzy idą na pomoc, próbują wzbudzić walkę. A dopiero w kwietniu następuje własna mobilizacja i pierwsza własna bitwa to są Waliły dopiero. To jest koniec marca Waliły.
No i później było znacznie więcej, bo tych bitew powstańczych w trakcie trwania już przez cały 1863 rok było sporo.
Bo to sobie łatwo można wytłumaczyć, bo te pierwsze siły zewnętrzne Rosjanie mogli dosyć precyzyjnie, że tak powiem, zlokalizować, otoczyć, przygotować operacje i tu klęska musiała się jakby mieć miejsce. Natomiast te wewnętrzne, one się odradzały, one się rozpraszały i łączyły, dołączali ciągle nowi, więc tutaj Rosjanie nie mogli sobie z nimi rzeczywiście przez kilka
miesięcy
partyzantka. Podzielić. Klasyczna partyzantka, tak jest.
Około 200 tysięcy, tak się szacuje, ludzi przewinęło się przez oddziały powstańcze w trakcie całego powstania przez rok 63 do jesieni 64.
Tak, to trudno oczywiście policzyć, bo to tak jak zresztą w II wojnie światowej. My mówimy na przykład, mamy kłopoty z liczebnością Armii Krajowej, bo czy liczyć tylko żołnierzy, tych, którzy z bronią w ręku wystąpili albo przygotowywali się do walki zbrojnej, czy liczyć całą siatkę, czyli całe to otoczenie, logistykę dzisiaj byśmy użyli tego słowa, a więc i łączność, i propagandę, i służbę zdrowia.
I wywiad.
Wywiad, tak. Nie wiemy do końca, jaki tutaj szacunek jest najprawdziwszy. I mało tego, to między innymi profesor Kieniewicz podkreśla, a pani profesor Śliwowska postawiła kropkę na dni, czy profesor Ramotowska jeszcze może bardziej, że twierdząc, że osiągnięcia w zakresie tej cywilnej siatki były większe, może takie bardziej przeciągające się potem w czasie, z większymi skutkami, że tak powiem, na przyszłość, niż same osiągnięcia militarne, walki. A na pewno w każdym razie trzeba mówić i o tych organizacjach cywilnych, o roli kobiet, o roli babci. To jest piękna, piękna historia, którą się zapomina.
Powstanie trwało. Można powiedzieć, że przez 2 lata tutaj na naszym terenie to
taki... Półtora roku na pewno. Taką datą często kończącą jest egzekucja Roman Traugut i jego najbliżsi współpracownicy rządu narodowego. Czyli
a na tym Podlasiu Zaburzańskim, to egzekucja księdza Brzuski,
tak,
Stanisława Brzuski.
To się przeciągnęło. Natomiast na naszych terenach jest to z kolei szybciej. Ale dlaczego szybciej? Dlatego, że tu trochę demoralizowała bliskość granicy Prus Wschodnich. Część tych oddziałów, widząc już jakby beznadziejność, przechodziła. Ale dzięki też temu część tych oddziałów przezimowała z 1963 na 4 rok w Prusach Wschodnich i wróciła. W ogóle w tym wypadku trzeba trochę łaskawszym okiem spojrzeć na postawę Niemiec. Oni oczywiście byli w sojuszu z Rosją, to w ogóle było poza dyskusją. Właściwie no Prus, bo to jeszcze mówić trzeba o Prusach. Ale nie byli zbyt wiernym sojusznikiem. A ludność ta mazurska dawna, wówczas już Mazur znaczył bardziej Niemiec, tak przynajmniej w potocznym odbiorze. Ale przecież Mazur pierwotnie to ten, który wyszedł z Mazowsza, żeby zasiedlać te ziemię. Polak, katolik, potem już ewangelik. Oni jednak ciągle bardzo sprzyjali Polakom z tej strony granicy. No, zwłaszcza na odcinku kurpiowskim było to widoczne. Tutaj te przykłady kurpiowskie są rozczulające wręcz.
No i potem, po zakończeniu powstania styczniowego, rozpoczęła się olbrzymia fala represji. Też dosyć mało się mówi na ten temat, bo już wspomnieliśmy ofiarę Trauguta, ofiarę księdza Stanisława Brzuski. ale to, co się wyprawiało w Wilnie, gdzie zginął Konstanty Kalinowski, powieszony na placu Łukiskim. Tam na Litwie te represje były zdwojone, ale także i na naszym terenie. Zabierano majątki, no, wywożono ludzi.
Ta działalność Murawiewa Wieszotiela i jego, że tak powiem, z całych tych podkomendnych, bo to jakby powstał odrębny pion do pacyfikowania tych terenów. Do tego niestety dołączono także wątek prawosławia, tego takiego moskiewskiego, nie mylić z tym zimnym prawosławiem. Do tego też włączono perfidnie sprawę chłopską. I jednak, panie redaktorze, jak mówimy o powstaniu styczniowym, musimy mówić o chłopach. Nie tyle o chłopach jako powstańcach, chociaż tutaj są i chwalebne przypadki, trzeba mówić o tym, co Kalinowski próbował wywołać. To wszystko prawda, ale nade wszystko trzeba powiedzieć o kwestii uwłaszczeniowej, która była i kwestią w programach, obecno w programach powstań. To powstańcy ogłosili pierwsze uwłaszczenie. Nie mieli siły, żeby wprowadzić w życie. A Rosjanie tytułem dywersji przejęli ten program, chłopi na tym zyskali.
No bo już przypomnijmy, w 1861 w Cesarstwie Rosyjskim uwłaszczono chłopów,
ale to, tak
ale
było, tak.
To takie głaskanie programu.
Z pozostawieniem tych wspólnot właściwie chłopskich, to było taka namiastka tylko uwłaszczenia.
Natomiast tutaj na tych terenach, bardziej korzystnych warunkach,
wyraźnie korzystniejszych warunkach,
co wskazywało na ten taki dywersyjny charakter tak owej jest. Decyzji.
I co sprawiło tak paradoksalnie, że no powstanie, wiemy, przecież upadło, były represje, o których możemy mówić jeszcze więcej, ale było to przełom społeczny, który powstańcom też zależało na tym przełomie społecznym. Wyzwolone zostały siły, bez których rok 1918 byłby niemożliwy według mnie, bo to właśnie wyzwolenie, pobudzenie tej świadomości społecznej, niektórzy mówią aż klasowej chłopów, także dodanie potem tej polskości do tego programu jakby wyzwalania chłopa, podnoszenia głowy, obudzenia tej drugiej duszy, jak mówił Jakub Bojko, to wszystko sprawiło, że powstanie naprawdę pod, w tym pionie, w tym jakby płaszczyźnie zakończyło się wielkim sukcesem.
Ale przypomnijmy owe represje, bo czasami zastanawiamy się, dlaczego my tutaj na wschodzie Polski, na Kresach, jesteśmy tak daleko, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. To też ma związek z tymi decyzjami popowstańczymi, brakiem po pierwsze własnego państwa i rozwoju tej infrastruktury, także i decyzji, które pozbawiały Polaków majątków, zlikwidowano zakony.
Może trochę tak szerzej byśmy powiedzieli, pozbawienie elit polskich na tych terenach, bo nie oszukujmy się, ci chłopi to dopiero był materiał, który miał się pobudzić. Robotnicy jeszcze właściwie nieobecni, a jeśli to też z małym udziałem polskim, a elita to było ziemiaństwo, które było wrogiem numer jeden dla caratu i to Murawiewa. Tutaj to jest najbardziej chyba tragiczna karta. Wystarczył byle pretekst, byle głupstwo, że tak powiem. Może ktoś się zażartował, że pies wybiegł z dworu i pobiegł w kierunku oddziału powstańczego i to już mógł być pretekst, żeby spacyfikować, spalić, zniszczyć, zgwałcić, zabrać i tak dalej. To było po prostu celowe, świadome niszczenie ziemiaństwa jako tej grupy, która liderowała wtedy i ona mogła owych chłopów też szybciej przysposobić.
No i pobudzała gospodarczo rozwój tego regionu.
Do tego dodajmy księży katolickich, już przestraszonych wówczas, ale po powstaniu to już nie było tylko strach, to były po prostu ostre reguły, zakazy. Może przypomnijmy, bo brzmi anegdotycznie, po powstaniu już w trakcie represji, żeby ksiądz się mógł wyspowiadać przed swoim bratem księdzem, to mogli się spotkać na granicy parafii, jakby uważając, już brzmi paradoksalnie, żeby nie przekroczyć tej granicy i sobie się spowiadać przez miedzę, bo nie wolno było im opuścić swojej parafii. Tam były przecież drastyczne ograniczenia.
Zabierano majątki, przydzielano te majątki zasłużonym dla cesarskiej korony, także żołnierzom i tak dalej.
Jeszcze musimy koniecznie dodać drobną szlachtę.
Którą załatwiono w ten sposób, że odbierano im herby.
Taka zewnętrzna trochę oznaka degradacji.
No ale jeśli ktoś miał ten herb, a później nie mógł się okazać odpowiednim majątkiem, odpowiednim dworem, to pod byle pretekstem ów herb zabierano.
Z herbem były związane konkretne przywileje.
I tradycje.
I tradycje też, ale i przywileje. Bo na przykład szlachcic nie mógł być bity. Bo na przykład szlachcic miał przywileje, jeśli chodzi o swe dzieci, którym kształcić. Miał specjalnie szkoły. Miał wiele tego typu.
No i pozbawienie tych ludzi owego herbu, czyli tego statusu, powodowało, że po prostu ich sprowadzono do roli chłopstwa.
Mało tego, że sprowadzono. Reforma uwłaszczeniowa, o czym się mało mówi, była na tyle szyperfidna, że doprowadziła do skłócenia drobnej szlachty z chłopami, do konfrontacji. Ponieważ jedni i drudzy byli w gminie, ale chłopi mieli uprawnienia gminne. Stanowili zjazdy gminne, mogli być tam wybierani. Nie było to może dużo,
ale
oni byli faworyzowani w tej gminie. Natomiast drobna szlachta była takim niechcianym elementem tej gminy, którą Rosjanie nie dopuszczali do żadnych profitów, nielicznych profitów.
No i to także jeden ze skutków powstania styczniowego, o którym to dzisiaj mówiliśmy, a naszym gościem był profesor Adam Czesław Dobroński. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Kłaniam się Państwu. Lech Pilarski, do usłyszenia.